Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Jeszcze raz witamy, pozdrawiamy naszych telewidzów, bo pierwsza część w telewizji trwa naszych rozmów i zapraszamy na rozmowy. Temat Idźcie na cały świat, to jest wezwanie samego Jezusa Chrystusa i dalej mówimy o pracy misjonarzy na wschodzie. W naszym studiu bardzo gorąco witamy właśnie misjonarzy werbistów. Ojciec Jerzy Jagodziński, wieloletni misjonarz, werbista na całym świecie, zresztą o tym za chwilę odpowie. Witamy serdecznie,
szczęść Boże. Szczęść Boże.
I ojciec Walentyn Nazarenkow, również werbista, pochodzący z Rosji, urodzony w Moskwie. Witamy serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Oczywiście ojciec Walentyn mówi bardzo dobrze po polsku, więc myślę, że będzie ciekawe też dzisiejsze spotkanie i opowieści na te tematy związane z misjami. Tak więc bardzo prosimy o przedstawienie się naszych gości. Ojcze Jerzy, no, o samym twoim życiorysie można byłoby prowadzić program, dosyć długi, ale wiemy, że w kilku zdaniach, jeśli można byłoby opowiedzieć.
Więc o sobie mówić z jednej strony dość lekko, a z drugiej strony, żeby to 37 lat kapłaństwa, misjonowania szybciutko opowiedzieć, to spróbuję. 15 lat na Filipinach, na takiej maleńkiej wysepce Luzon, która stanowi kropeczkę na globusie, wśród plemienia Tingians i potem 23 lata w Rosji, 13 lat w Moskwie, a obecnie w Gwardiejsku, Znamieńsku i Paliesku. Werbiści mają w obwodzie kaliningradzkim taki pas stanowiący 1/3 terytorium od Zatoki Kurońskiej aż do polskiej granicy. Na północy Polesk, a na południu Żeleznodrożnej.
Czyli ja jeszcze raz, jeśli można powiedzieć, obłast kaliningradzki, to jest część Rosji, tak?
To jest tak zwana eksklawa. Wiemy, że po II wojnie światowej Prusy uległy likwidacji i 2/3 Prus przypadło Polsce, a 1/3 byłych Prus wschodnich przypadła Związkowi Radzieckiemu. I w wyniku II wojny światowej nastąpiła też wymiana ludności. I chociaż są korzenie chrześcijańskie, korzenie nawet katolickie w tej części Rosji dość głębokie, dobrze udokumentowane, ta wymiana ludności i później okres takiego programowego ateizmu spowodował to, że obwód kaliningradzki z religijnego punktu widzenia to była i w pewnym stopniu do dzisiejszego dnia jest pustynia.
A wszyscy wiedzą, że Kaliningrad to jest piękny królewiec, dawniej nasz polski, prawda, wracając jeszcze do...
I pamiętamy, że z Królewca jest bliżej do Warszawy niż do Berlina.
Pięknie. Drugi gość, ojciec Walentyn Nazarenkow, werbista. Ojcze, twoja historia życia?
Teraz jako werbista ja nie mam co przedstawiać, bo pracowałem, jestem już prawie księdzem przez 10 lat, jesienią będzie. Pracowałem na Białorusi, w Petersburgu, w Wolgogradzie. I teraz mam przeznaczenie, żebym był wikariuszem ojca Jerzego.
Czyli pomocnikiem duszpasterskim.
Pomocnikiem, tak.
Ale zdradźmy tak dla ciekawości. Urodzony w Moskwie, urodzony za czasów jeszcze, prawda, KPZR, ZSZR. Pracował ojciec jako kierowca
w metro.
Metro moskiewskim, jednym z większych w Europie, to też ciekawa praca. No i potem poznanie wiary, tak, chrześcijańskiej, katolickiej.
Poznanie wiary. Poznanie wiary takie. Ja liczyłem, że jestem wierzący. To znaczy, moja modlitwa wynosiła coś takiego: Panie Boże, proszę Ciebie, to ja Ci postawię 100 świec w kościele prawosławnym. Taka była moja modlitwa. Ja tak się modliłem, potem myślę, że z Panem Bogiem trzeba jakieś swoje stosunki jakoś udokumentować, co dla mnie było ważne. Jak na przykład młodzi ludzie chcą się pobrać, to ja z Panem Bogiem chciałem coś takiego też zawrzeć. I wybierałem. I bardzo mi odpowiadało takie podejście Kościoła katolickiego w różnych sprawach, na przykład modlitwa za różnych ludzi po śmierci, że Kościół nie odmawia nikomu modlitwy. Będzie się modlił za każdego, za zmarłego, za żywych, za żyjących. I poszedłem ja do Kościoła prawosławnego, to było metro Łubianka. I wpadłem tam, powiedzmy tak, że było to opatrzność Boża, liczę na to, bo uważam, że to była opatrzność Boża, bo w czwartek był dyżur. I w czwartek ja tam przyjechałem, zapytałem, jak i co, mnie było tłumaczone. I ja mówię, jak ja mogę otrzymać chrzest święty.
A bo jeszcze nie było chrztu.
Ja nie byłem ochrzczony w żadnym kościele, ani prawosławnym, ani katolickim, żadnym innym. I mnie było wytłumaczone, że mam przyjść jesienią i będę się przygotowywał do chrztu, który będzie podczas Wielkanocy.
No katechumen, taki katechumen.
Tak. Nie, ja byłem w katechumenacie. Nie byłem w neokatechumenacie. Katechumenat.
Tak.
I przygotowywałem się w ciągu prawie całego roku i po roku byłem ochrzczony w kościele katolickim i ja tam chodziłem, już dalej chodziłem, przygotowywałem się do bierzmowania i tak dalej, i tak dalej. I zostałem w kościele katolickim. Bardzo mi to odpowiadało, że te różne prawdy wiary ja nie znałem wcale. Mi odpowiadało, że tak Kościół ma taki kształt, tak można się modlić, można tam usiąść i tak dalej, i tak dalej. Nawet moja babcia prawosławna mówiła, jak u was to pięknie. Ja mówię, dlaczego? Bo można usiąść sobie się pomodlić, bo ona była już stara kobieta. I potem dopiero podczas przygotowania się do Chrztu Świętego ja poznałem różne prawdy wiary, które teraz uważam za swoje.
Mhm. I jeszcze jedno pytanie, a jak to było z werbistami?
A z werbistami?
Zaraz po chrzcie ojciec poznał?
Nie.
Czy? Bo byli w Moskwie,
ja
tak?
Ja się przygotowałem do Chrztu Świętego tekst i siostra, która nas przygotowywała, ona powiedziała, że trzeba iść, no, czy nie chcesz pójść na takie spotkanie młodzieżowe. Tam będzie ojciec Jakub, który będzie prowadził. Ja myślę, no co tam, z siostrami tak ładnie jest, tam się modlimy, tak śpiewamy, a tam jakiś starszy ksiądz będzie, to będzie, będę się nudził, tak powiedzmy. No, ale ona mnie namówiła, pojechałam i się okazało, że to zupełnie ja myliłem się. To był nie taki stary już ksiądz, był młody, dopiero został wyświęcony. I tak się rozpoczęło moje życie, moja przygoda z werbistami. I chodziłem też na spotkania werbistów, młodzieżowe i tak dalej. I już dołączyłem się do parafii świętej Olgi, której proboszczem w ten czas był właśnie ojciec Jerzy.
I taka historia. No i poznałem werbistów, wstąpiłem potem do werbistów, tak?
No wstąpiłem, jakoś to ciągnęło się tak, że to, ja myślę, że to opatrzność Boża. Ja nigdy nie miałem zamiaru wstąpić do seminarium, ani do zakonu. Pierwszy taki dzwonek był, można powiedzieć, ja miałem takiego kolegę, Ojgen z Kazachstanu chyba. On się przygotowywał do dołączenia się do kościoła katolickiego, bo on był ochrzczony w kościele prawosławnym. I on mówi, tak, jakiś taki był dla mnie taki sygnał. Idziemy do seminarium. Ja mówię, do jakiego seminarium? Ja przecież nie znam języka niemieckiego, bo on Niemcem był. On mówi, się nauczysz. I na tym wszystko się skończyło. I potem jakoś ja zacząłem się zastanawiać nad tym. Nie ma przypadków, są znaki, ja tak uważam.
Pięknie. Ojcze, tutaj do ojca się zwracam, Jerzy, bo takie no potężne doświadczenie pracy misyjnej. Filipiny, bo tak trzeba powiedzieć, najwięcej czasu i potem jeszcze więcej czasu w Rosji. Jest, jak wygląda to doświadczenie filipińsko-rosyjskie? Jakie są różnice na przykład w niewierze u Filipińczyków, czy ona w ogóle istnieje, a w świecie tym, mówimy, rosyjskim, postsowieckim, homo sovieticus, to sławne stwierdzenie, prawda, księdza Tischnera. Jak to wygląda, ta niewiara i wiara, poszukiwanie Pana Boga?
Pan Bóg jakoś tak dał mi popróbować jednego i drugiego. Na Filipinach moje doświadczenie w zasadzie sprowadza się do pracy wśród plemion. Werbiści pracują, głoszą Słowo Boże w większości wśród plemion miejscowych, które jeszcze o Ewangelii nie słyszały. Ja pracowałem wśród tych Tingians i proszę uwierzyć, kiedy przyjechałem tam w 80, drugim roku nie spotkałem człowieka w przeciągu 15 lat, nie spotkałem człowieka niewierzącego. Nie było takich na Filipinach. Może gdzieś wśród partyzantów maoistowskich, może tam ze świeczką można było jakiegoś znaleźć. Ale większość to byli albo animiści, albo już ochrzczeni w jednym z kościołów chrześcijańskich, albo byli członkami takiej narodowej sekty Aglipayans, która powstała po wyjeździe hiszpańskich misjonarzy po przegranej wojnie z Ameryką. Nie było ludzi niewierzących. Czasami można było się zastanawiać, kiedy mnie pytano, czym ja się zajmowałem na Filipinach. Myślę, że na sądzie Bożym, jeśli by padło takie pytanie, to ja bym musiał odpowiedzieć, że przede wszystkim zajmowałem się godzeniem, prowadzeniem pokoju między nimi. Bo niewierzących, nie było, takich tak. jakich spotykam ciągle w Rosji, nie było po prostu. Nie było.
A w Rosji?
W Rosji, natomiast zupełnie inaczej.
System, filozofia, wszystko.
W Rosji mam ideologia. Zupełnie inny problem, szczególnie to w kaliningradzkiej okręgu, że mamy ochrzczonych, bardzo duży procent ochrzczonych, a niestety oni do kościoła nie weszli. Na chrzcie się skończyło, jeśli można tak powiedzieć w cudzysłowie, chrzest się nie przyjął i to są ateiści, którzy po prostu no nie są zainteresowani. Mają taką zbitkę myślową wprowadzoną gdzieś tam chyba w geny, że do kościoła to chodzą starsze panie, którym zostało tam parę dni życia i żeby mężczyzna na przykład, dobrym przykładem jest to, że nasi parafianie, mężowie naszych parafianek, powiedzmy tak, kiedy jest praca porządkowa wokół kościoła, tak zwany subotnik, 100% można liczyć, że wszyscy będą. Ale zaprosić na mszę świętą na uczestnictwo, no to już.
Jest trudniej. To już trudniej. No ale dobrze, czyli to jest dziwna sprawa, bo patrzymy tak, skończył się komunizm, system, który walczył z wiarą, walczył z Panem Bogiem. Wiarę można wyznawać, mówię o Rosji. No, prawosławie też w ogóle jest, można powiedzieć, podkreślone jego znaczenie. Przecież, że tak powiem, car Putin, bo nie wiem, czy można tak nazwać, ale on do tego zmierza, żeby tak go traktować. Chodzi na nabożeństwa, prawda, na te prawosławne, uznaje się za prawosławnego, zapala te świece w czasie świąt Wielkiej Nocy. A z drugiej strony, no, trudno się przełamać z tymi prawdami wiary w życie społeczne, nie? Że bardzo im zrozumieć jest trudno, dlaczego nie dekalog ma obowiązywać, dlaczego nie dla rozwodu, dlaczego nie dla aborcji i tak dalej. Coś takiego istnieje. Ojcze, jeśli... Walentynie, bo ty jesteś, że tak powiem, urodzony jeszcze za ZSRR, czyli za tej naszej sowieckiej, tak. Jakie są różnice? Czy w społeczeństwie są różnice? Bo w ideologii są, prawda, w myśleniu, ale czy w ludziach?
No, mi się wydaje, że prawie to samo zostało. Bo to chyba charakter może być narodu taki. Bo Kościół prawosławny, on wymaga od swoich członków takiego podejścia, żeby człowiek przyszedł 3 razy do kościoła. To znaczy na chrzest, na ślub i potem po śmierci. Bo już Kościół prawosławny, chyba mi się wydaje, nawet zapewnia odpuszczenie grzechów podczas pogrzebu. Bo jest taka modlitwa. I może być ludzie do tego się przyzwyczaili, że trzeba chodzić. A Kościół katolicki wymaga, żeby człowiek codziennie, no nie codziennie, na co niedzielę przychodził na mszę świętą. Święta nakazane też przychodził.
I może codziennie to się... nie zabrania, prawda?
I codziennie nie zabrania, na odwrót. Jakoś tak zachęca. Rekomenduje, zachęca do tego. No ale ludzie tak, no ja mam tyle spraw. No jak na przykład, gdy idziesz do... Człowiek, mówisz, że macie chorego, ja przyjdę, a ludzie mówią, a tam nie posprzątane jest, to nie ma co przychodzić, to proszę za tydzień, za 2 tygodnie, a po 2 tygodniach to już nikt nie zaprasza i w ogóle nikt nie przychodzi, żeby zaprosić.
Ja myślę, że dużym czynnikiem w kontynuacji tego ateizmu jest brak wysiłków ewangelizacyjnych i naszych, i Kościoła prawosławnego, i przede wszystkim ta kultura, ta cywilizacja konsumpcji. To był kardynał Hongkongu, który w jednym ze swoich listów duszpasterskich powiedział, że Hongkong doczekał się czasów gorszych niż w czasów komunizmu. Dlatego, że dzieci na przykład nie mają czasu na katechezę. Nie mają czasu na rozmowę o Bogu. Jest program szkolny tak ułożony, że od dziecka wymaga się ustawicznego wysiłku i pobytu w szkole. I ja myślę, że jest podobnie u nas. Przychodzą, jest taki impuls na przykład po pogrzebach, kiedy przychodzą ludzie i pytają, chciałbym ochrzcić tam wnuka, czy wnuczkę, czy dziecko, jak to zrobić? No jeśli dziecko jest młodsze niż 7 lat, chrzcimy. Jeżeli starsze, wymaga przygotowania. Przygotowania? A jak długo i jak często? No trzeba spotkać się tam 3-4 razy przynajmniej z wami, z rodzicami. A jeśli dziecko już jest w wieku 10-11 lat, no musi przychodzić na katechezę. Na przykład, o to nie, to już
za
my
dużo,
pracujemy,
wielki trud,
my
tak.
pracujemy. I jest takie słowo klucz, praca, praca, praca.
A z drugiej strony, bo to też w Polsce mam też ten problem, to dziecko ma czas, mówię, na lekcje gitary, tak. komputera,
tańców, pływania,
piłki,
boksowania.
Tak, tak, wszystkie możliwe. Także właściwie nie ma czasu na bycie w domu. A tutaj...
Sprawa priorytetów. Ja myślę, że sprawa priorytetów. Najlepszym, mogę powiedzieć już z doświadczenia paru lat, najlepszym momentem na katechizację to są, dla mnie to są pogrzeby. Dlatego, że ludzie stoją nad grobem, wtedy myślą, co dalej. Nie ma odpowiedzi.
Czy ten dół?
Oprócz kościelnych, nikim nie proponuje odpowiedzi na ich pytania. I wtedy można jakoś wygenerować te pewne pytania i następne kroki. Ale do tego trzeba wysiłku. I kiedy przychodzi na przykład program katechumenatu, no to już jest, czasami jest za dużo.
Ale tej wiary w Boga chrześcijańskiej, my mówimy dalej katolickiej, jednak nie dało się wytrzebić do końca, bo nawet ojciec tutaj, Walentyn, w jednej rozmowie przed programem wspominał, jak do niego trafiały książki niby ateistyczne, prawda? Słownik ateizmu. I czytając ten słownik mówi, no ten autor musiał wierzyć w Pana Boga, skoro
ten
tyle...
Autor to było, to było widać, że on wierzący. Było wszystko wytłumaczone. Jakie są prawdy wiary. Że nie było żadnej papiesy Joanny.
Bo papieżycy, nawet tak.
Papieżycy
tak.
Nie było żadnej. To było w słowniku ateistycznym. Bo to normalnie pisano, że była taka coś. Tak. Tam było napisane, że nie było. To znaczy, wszystkie prawdy wiary były tam. Ale...
Tylko, że to było założenie, że Boga nie ma, bo tak stwierdzili
Boga nie ma, było napisane na początku i może być na końcu było napisane. A w środku było przez każdą linijkę było napisane, że Pan Bóg istnieje, Pan Bóg jest i Pan Bóg działa w świecie.
Skoro właśnie. Tak go możemy określić, prawda?
Tak, tak.
No i wtedy wyznawanie wiary kosztowało ogromnie dużo w tych latach 60., 70. Pewno, że były te odwilże, wiadomo, że po Stalinie to już w ogóle, ale chruszczowowska i tak dalej potem, po Breżniewie, no i Gorbaczow, który już nastąpiło to takie, mówimy, ocieplenie bardzo mocne. I, no i wielka pomoc materialna wtedy dla Kościoła odrodzającego się na Wschodzie, pomoc Kościołowi w potrzebie i tak dalej, datki Polaków. Ale właśnie, teraz zdaje się, że bardziej potrzeba świadków, ludzi, sióstr zakonnych, prawda, które by na co dzień, bo nie tylko wystarczy wybudować kościół, nawet ładnie wyposażony, ale dalej, żeby w tym kościele było życie.
Kościół się odradza, to widać. Ja jestem, osobiście jestem optymistą i myślę, że Pan Bóg ma swoje drogi i czasami to sobie nie wyobrażam, gdyby tak rzesza ludzi przyszła, czy my byśmy podołali, ta grupka duszpasterzy i sióstr zakonnych, czy my byśmy podołali przy to Słowo Boże do nich przynieść w dostatecznym wymiarze. Kościół rośnie bardzo powoli, powoli, ale widać, że rośnie i trzeba świadectwa, dlatego że szczególnie nasze czasy to nie są już czasy na tyle słowa, ale świadectwa. Mogę opowiedzieć taką krótką historię. Miałem w Moskwie, kiedy kupowaliśmy wiele i zakładaliśmy parafię, kupowaliśmy, to były takie czasy bardzo ryzykowne, kiedy można było stracić duże sumy pieniędzy, dlatego że mafia operowała. I miałem takiego prawnika, który mi pomagał, bardzo oddanego człowieka, robił to bardzo profesjonalnie, ale jako misjonarz próbowałem go, czy to zaprosić na spotkania małżeńskie, czy Piotr Aleksiejewicz żyje do tej pory. Nic absolutnie nieprzemakalny. Kiedy dawałem mu nowe tłumaczenia literatury katolickiej, za kilka dni wracał, widać, że nawet kartki były nieruszone. I proszę sobie wyobrazić, że tak było dotąd, dokąd jego córka nie pojechała na stypendium do Ameryki, do Colorado. Spotkała chłopaka, zakochali się wzajemnie, pobrali się i nie wróciła. Nie wróciła. Ojciec szalał, bo już miała wybudowany dom gdzieś tam na Podmoskowiu. Nie wróciła. Kiedy urodził się wnuk, pojechała żona. Pojechała wpierw żona i potem pojechał on. Wraca. Spotkaliśmy się w restauracji, a on pyta, a ojciec się nie modli? Ja mówię, jak się nie modlę? Już się pomodliłem, bez wielkiego show przy tym stole. Albo ci moi krewni, już mówi, moi krewni, to się modlą przed jedzeniem, po jedzeniu i wieczorem Biblię czytają. No to dinozaury. Modlą się przed, po jeszcze Biblię czytają. Proszę sobie wyobrazić sobie, dziewczyna weszła do normalnej katolickiej rodziny. I kiedy byłem przed 3 laty, spotkaliśmy się w katedrze w Moskwie z wnukiem. Przystępował do pierwszej komunii świętej. Mnie po prostu ręka w powietrzu zawisła. Co robi dobre świadectwo? Co robi dobre świadectwo?
Czyli żadne dzieła tutaj, żadne jakieś wielkie...
Nie słowo. Na pewno
też
ma swoją rolę i mass media i głoszenie. Nie możemy deprecjonować, bo wiara ze słuchania pochodzi. Ale to świadectwo, osobiste świadectwo, myślę, że ma przeogromną rolę.
Ale właśnie idźcie i głoście. Ojcze Walentynie, jeszcze jedno pytanie, że pewnie kiedy było zabronione, kiedy nie było w smak, że tak powiem, wyznawanie wiary w tych latach w szkole czy gdzieś, to jednak bardzo wielu pewnie Rosjan ukradkiem czytało, modliło się, prawda? Ta wiara była przekazywana jednak. Nie było tak, że 100% społeczeństwa dało się marksizmowi czy komunizmowi.
Niektóre kościoły były otwarte, prawosławne. To ja widziałem, gdy chodziłem po ulicach, to widziałem, że były otwarte. Kiedyś znalazłem na ulicy taką kartkę, pocztówkę, można powiedzieć, że tam było napisane "Pasterze moim jest Pan". I właśnie cały ten psalm był z tyłu wydrukowany, ale w języku takim cerkiewno-słowiańskim. Ja połowę nie zrozumiałem, o co tam chodzi, ale pomyślałem, że to jakoś jest związane z Panem Bogiem, jakoś jest związane, ale dla mnie to wiązało się, Pan Bóg wiązał się z pogrzebem właśnie wtedy. I ja byłem taki trochę wystraszony i zostawiłem gdzieś, pamiętam, gdzieś tam na schodach zostawiłem, żeby nie wyrzucać. I to dla mnie takie było, że dokładnie chodzili podczas pogrzebu i podczas różnych świąt, na przykład Boże Narodzenie, Wielkanoc, to zawsze ludzie jechali, wtedy wszyscy jechali na cmentarze. Na cmentarzach to nawet bezpłatne autobusy były tam. Dostarczano ludzi, wszystkie drogi były zamknięte i ludzie jechali do swoich zmarłych krewnych, znajomych, przyjaciół na cmentarze i mi się wydaje, że oni tam też się modlili. Nie tylko sprzątali albo popijali sobie tam, może być na ich pamięć, ale też się modlili.
I też, ojcze Jerzy, jeszcze jedno pytanie, właściwie takie retoryczne, że ten system bał się Pana Boga i też bał się Kościoła katolickiego, bo wiedział, że Kościół katolicki to jest dla nich organizacja, prawda, to jest państwo. to wszędzie są duchowni. Nawet pamiętam z jakiegoś filmu, no to tam któryś generałów z sowieckich mówił, jest wy jezuity, to taka była nazwa.
Czyli
to
są ci tacy... Jezuita ma bardzo negatywną
tak,
wymowę,
taki,
ale
katolik taki...
jeszcze wśród tych aktywistów, którzy wymierają już, to są takie niedobitki, ale są, których spotykam szczególnie przy wspomnieniu zmarłych. Prawosławni mają ten zwyczaj i czasami nasi powtarzają, że no, 8 dnia po śmierci, 30 dnia po śmierci i rok po śmierci spotyka się przy stole i wspomina się tego zmarłego. Więc kiedy siedzi się przy jednym stole z takimi aktywistami, jeszcze brzmi czasami wy szpiedzy Watykanu. To jest tak głęboko w niektórych głowach zakorzenione, ale myślę, że te czasy już odchodzą.
I teraz trzeba szukać nie tylko w oblasti kaliningradzkiej, ale wszędzie, gdzie są misjonarze na wschodzie i gdzieś tam daleko, szukać form, żeby dotrzeć do człowieka. A więc nie tylko, że będę mówił, prawda, czy czytał wam katechizm, ale właśnie korzystał z środków przekazu, mass media, internet, jakieś gazetki takie elektroniczne, no wszystko co, żeby do tych iPhone'ów to trafiło. Przecież teraz każdy, to jest taki mały jakby dawniej telewizor. Jak dawniej telewizor gromadził 20 osób, prawda, gdzieś tam w kołchozie, czy w jakiejś świetlicy zakładowej, czy domu, tak teraz każdy ma taki telewizor
szukamy
w kieszeni.
Szukamy tych dróg, żeby trafić, żeby przynieść. Ja mam jeszcze jedną ambicję życiową i myślę, że od tego lata zacznę bardzo taką tradycyjną. Pójdę od domu do domu próbować głosić, tak jak to niektóre organizacje kościelne robią z bardzo dużym skutkiem i osobistym świadectwem.
Nie jak Świadkowie Jehowy, ale... Moim Boże, przepraszam za porównanie.
Są efektywni, trzeba powiedzieć, że są w tym
aż
efektywni.
Aż namolni, prawda? Pukają, pukają, wchodzą.
Potrafią u jednej rodziny przesiedzieć 2 godziny, 3 godziny i bardzo systematycznie.
Czytać, podrzucać, efekty, może pani spalić, ale zostawiają jednak
efekty,
coś, prawda?
Efekty są. Ja myślę, że idziemy w dobrym kierunku i Rosja się nawraca. Rosja się nawraca. Chciałoby się oczywiście Patiński szybciej.
Tutaj...
Chciałoby się szybciej. No jest tak, jak Pan Bóg daje. Mamy tylu ludzi, ile Pan Bóg nam posyła. I próbujemy ich formować, kształtować i robić takich, pomagać im stawać się takimi odpowiedzialnymi wierzącymi, którzy dbają o swoje dzieci i wnuków.
A jeszcze 2 zagadnienia, zanim telefony bardzo ciekawe pewnie naszych słuchaczy, poprzedzimy je piosenką, pieśnią, może znajdziemy jakiś klimat taki misyjny. Mam takie jedno pytanie, jak to rozumieć, to co przestrzega Ojciec Święty, ja myślę, to nie istnieje, ale jest Kościół katolicki oskarżany o ten prozelityzm. Jakby to miało wyglądać, że co, że duchowni katolicy na siłę mówią, przejdźcie do nas, do ochrzci dziecko w kościele?
To był temat taki na topie jakieś 4-5 lat temu. Mhm. Ja widzę to, zauważam, że umiera, odchodzi już gdzieś na bok.
Czyli to jest taki temat zastępczy.
Myślę, że to był temat zastępczy, tak jak terytorium kanoniczne, dlatego że cały obwód kaliningradzki, który jest poczytywany jako prawosławny terytorium kanoniczne, nigdy prawosławny nie był. Wszyscy przyjechaliśmy skądś.
Skądś tak.
Nie ma tak jak w dużej Rosji, że są te tradycyjne ośrodki prawosławne. Myśmy wszyscy przyjechali.
Jeżeli coś, to był protestantyzm?
To był luteranizm albo katolicy do reformacji. Ale zaczynamy wszyscy od
przybyliśmy skądś. No właśnie, ojcze, jeszcze Walentynie pytanie, czyli jak to teraz wygląda praktycznie? Tworzy się rodzina, na przykład mama jest katoliczka, jeżeli to możliwe, tato jest prawosławny, prawda? Bo już grekokatolicki to już nie ma problemu, ale prawosławny, chociaż też może zapytać. I jak to wygląda? Jest jakaś umowa przed ślubem podpisywana o wychowanie dzieci?
A to na przykład na Białorusi tak jest. Mhm. Tam całe rodziny mogą być w takie połowa katolików, połowa prawosławnych. Na Białorusi tak właśnie jest. Mhm. I znam jednego księdza, który mówi, że wasza rodzina powinna zostać albo katolicką, albo prawosławną. Wiem, że to trochę tak mi robię tak podpolnie, jak się mówi, podziemnie tak robię, ale mówię, że no, ale wszyscy chodzą i na Białorusi, i na święta prawosławne, i katolickie.
Tak się dzielą. Że...
Tak się dzielą. I nie ma podziału wtedy na Białorusi. W Rosji nie wiem, jak to jest. Mhm. Dokładnie ja z tym się nie spotykałem, bo ja... Ale moja rodzina taka jest, że mam dwóch braci jeszcze i mamy, tak? Bo jeden brat jest katolikiem, drugi brat jest prawosławnym. Moja mama chciała zostać katoliczką, ale ja powiedziałam, że musisz chodzić na katechizację. Ona powiedziała, ja tego nie wytrzymam. I poszła się ochrzciła w kościele prawosławnym, ale chciała zostać katoliczką.
A, czyli na początku w ogóle nie byliście ochrzczeni?
Nikt
cała
nie był
rodzina...
ochrzczony, cała rodzina nie była ochrzczona.
Ze względu na strach, na lęk, czy po prostu taka była tradycja?
Ze względu na to, że, no, że nikt się nie chrzcił, w ogóle nie było. Nie było o tym mowy, to znaczy nie było jakiegoś strachu takiego specjalnego.
A dziadkowie byli już ochrzczeni jeszcze?
Chyba przed babcia była ochrzczona, dziadek też był ochrzczony. Ojciec chyba, ktoś mówił, też był ochrzczony w kościele prawosławnym, ale oni tam jakoś tak się rozwiedli już dawno, wiele lat temu, tak.
Bo też mówiono tak, że nie wiem, czy to jest prawda, bo ja nie byłem nigdy, nie pracowałem na wschodzie, że taka umowa, że na przykład mama była katoliczka, to dziewczynki po katolicku wychowywane, córki, ojciec prawosławny, synowie po prawosławnym.
Było na kresach do wojny.
Aha, do wojny.
Natomiast u nas w obwodzie kaliningradzkim jest troszeczkę inna sytuacja. Mamy duży procent katolików Litwinów. I Litwini nawet w czasie komunizmu bardzo dbali o chrzest dzieci i wnuków. Ja spotykam oficerów wojsk rakietowych, którzy są już teraz na emeryturze i proszę sobie wyobrazić, że oni są wszyscy ochrzczeni. Babcia brała wnuka i jechali pociągiem do Kibartai. To była pierwsza stacja za granicą obwodu kaliningradzkiego, już na Litwie. I tam były zawsze, nawet w czasie komunizmu, otwarte dwa kościoły. I prawosławny, i katolicki. I wszystkie, myślę, że nie mylę się wiele, dzieci, wnuki są ochrzczone u Litwinów. Duży procent u Polaków. No i wszyscy Polacy, którzy przyjechali a jest ich duży procent, z okręgu Grodna, z Grodzieńszczyzny, oni są nawet po pierwszej Komunii Świętej. Także są gdzieś, jest podstawa, na której można budować, tylko to trzeba po prostu kontynuować.
Jeszcze jeden aspekt, bo za chwilę nasi telewidzowie, Polska, graniczycie. Obwód kaliningradzki graniczy z Polską, wiadomo, bardzo odległości są bliskie. Można powiedzieć, że bliżej jest z Kaliningradu do Bartoszyc niż z Kaliningradu do jakiegoś miasta rosyjskiego, bo trzeba przejść ten przesmyk. I można powiedzieć, jak tam się czuje te międzysąsiedzkie relacje, znaczy i kościelne, i społeczne.
My próbujemy już drugi rok zaczynać od nauki języka polskiego wśród parafian. Jest dość dobry odzew. Mamy 3 szkoły języka polskiego. W Znamieńsku, w Gwardziejsku i w Polesku. I myślę, że przez język bardzo dużo, najwięcej można zrobić. Dlatego, że zakupy do tej pory Polacy jeżdżą po paliwo i po papierosy do Rosji, a Rosjanie jeżdżą do Biedronki i do Lidla. Ale to są takie kontakty, które dziś są, jutro ich nie ma. Natomiast jeżeli jest znajomość języka, to jest zrozumienie i radia polskiego, i telewizji, i literatury, przede wszystkim literatury. Rosjanie mają to piękne w sobie, że dużo czytają. Do tej pory jakoś wszystkie te elektroniczne instrumenty nie zawładnęły, przynajmniej tak, jak ja to widzę.
Ale jakie dzieła?
Książki.
Przedwojenne, myślę, że nie Lenina, myślę, że i tak dalej.
Literatura jest dostępna.
Tylko ta taka staro jeszcze przed...
Nie, mówię w ogóle o...
I współczesna.
I o nie tylko książki, ale i czasopisma, i o różne periodyki, które są dostępne.
Czyli jest ta kultura czytania obecna.
Tak, bardzo wysoka.
A jeszcze jedno pytanie, czyli... No tak, bo jak ksiądz mówił, to wszystko jest... Jesteście tam napływowi, ludność też. Nie ma tak, że ktoś ma rodzinę za granicą, no bo... Wtedy to była, jeszcze raz powtarzamy, to były Prusy. książęca, a potem ta część w armii.
Część naszych parafian to Niemcy, którzy przyjechali z Kazachstanu, przyjechali z Tadżykistanu, ale dla nich ten okręg kaliningradzki to jest taka trampolina do Niemiec. Kto zdaje egzamin z języka niemieckiego, przesiedla się do Niemiec. I Niemcy coraz bardziej kultywują swój język. Mają instytucje ku temu pomagające. I ja z perspektywy tylu lat, a w życiu już próbowałem dla Polaków robić chyba wszystko, widzę, że najlepszym takim instrumentem to jest język. Wrócić do języka. Ten wśród wielu parafian ten język dzieciństwa gdzieś tam tkwi. Mieliśmy babcię, jedną z naszych parafianek, która miała wylew krwi do mózgu. Odwiedzam ją w szpitalu po tym wylewie i babcia piękną polszczyzną nigdy nie potrafiła powiedzieć całego zdania po polsku po tym wylewie. Gdzieś ten język tam odblokowała i rozmawialiśmy spokojnie po polsku i ona ośmieliłbym się nawet powiedzieć, że ona tym pięknym polskim językiem mówiła, który ja gdzieś tam po drodze po Filipinach, po tylu latach za granicą już tracę, a ci Polacy.
A tak jeszcze dla ciekawości, bo jeżeli to można powiedzieć, jeżeli to nie jest jakaś tajemnica państwa, chociaż takich tajemnic nie znacie, ojcowie, czy jakoś ta oblast kaliningradzka jest przez władze, przez Moskwę jakoś bardziej hołbiona? Czy tam jest łatwiej o pracę, są lepsze zarobki, jest łatwiej żyć niż w imperium, że tak powiem, prawda? Da się to porównać, jak tak się ksiądz Walenty tak odwiedza też rodzinę pewnie swoją?
Dopiero przyjechałem, może miesiąc do obwodu kaliningradzkiego, to ja tak za bardzo nie widzę różnicy. Tylko, że widzę, że odległości są inne. Na przykład tam, gdzie pracowałem w Wolgogradzie, mnie proboszcz prosił, może przyjedziesz po mnie, podmienić mnie w niedzielę, da, ili tam do ciebie. 800 kilometrów, to ja wtedy wsiadam do samochodu, jadę 800 kilometrów, w poniedziałek wracam. Ale tutaj już ojciec mi powiedział, daleko się jedzie. Ja, jak daleko? 70 kilometrów. To już tu takie odległości o 10 razy. Tak, 10 razy mniejsze. Tak.
Właśnie. No a ciekawostka też taka, bo ksiądz opowiadał, ksiądz Walentyn, o tym Wołgogradzie, czyli Stalingrad.
Tak,
bitwa, która właściwie ona zawadnęła kierunkiem wojny, II wojny światowej. Wiemy, że klęska Niemców, wtedy wojna przeszła na tą drugą fazę. Strasznie zniszczone miasto, okropnie, prawda? No i ludzie zginęli, prawie wszyscy.
Ludzie zginęli.
A Kościół katolicki się ostał.
Kościół,
jak to było?
Ocalał. To nie wiadomo. Może by to był cud prawdziwy. No, ale Kościół cały został, nie był zniszczony.
A tak rzeczywiście te ruiny były... Tak...
Ruiny były wszędzie są.
Już teraz odbudowane jest.
Teraz całe miasto jest odbudowane. Ale widać, że to jest takie miasto stalinowski Ampir się nazywa, tam gdzie w centrum. To jest takie budynki, takie... I podobny do EUR w Rzymie.
Takie coś takiego jest. No właśnie. No ciekawe doświadczenie. Idźcie na cały świat. Pomyślmy, jaka jest, drodzy Państwo, piękna praca misjonarzy, bo nie tylko nauczają Ewangelii, nie tylko nauczają katechizmu, ale także uczą kultury, wprowadzają świat kultury w życie. Prawda, tamtejsi ludzie, no bo przecież namawianie do czytania, do oglądania dobrych rzeczy, filmów, kaset, teraz tego jest mnóstwo i bym powiedział, że jeszcze głód tych rzeczy jest tam na wschodzie, prawda?
Oczywiście, że tak.
Bardziej jesteśmy zakorkowani tutaj w Europie.
On będzie się wzmagał na pewno. No i dzięki za tę możliwość opowiedzieć o tej sytuacji, bo jesteśmy tak blisko, a czasami tak daleko.
Tak daleko, bo wydaje się, że no, do Gołdapi jest ile z Kaliningradu?
No to jest 1,5 godziny samochodem.
A już inny świat, można powiedzieć, prawda?
Zupełnie.
Unia Europejska.
Zupełnie, żeby ta granica, żeby ta kurtyna
też
nowa nie zapadała, dlatego że jesteśmy tak blisko, to w końcu nasi bracia w wierze. I kiedy przyjeżdżamy do Polski, często przyjeżdżamy do Polski, nasi, szczególnie katolicy, mamy 3 parafie, a 1 kościół tylko. Więc nasi katolicy to doświadczenie polskiego kościoła, kiedy patrzą, że w niedzielę ludzie stoją na ulicy przed kościołem, na mszy świętej. to już jest dobra też katechizacja, że jednak...
Coś się dzieje, coś tam jest, prawda?
Wiara trwa. No czemu u nas tak nie jest? Ja mówię, no jesteście również misjonarzami w swojej rodzinie. Próbujcie. Babcie próbują wnuków. My jeszcze mamy to szczęście, że babcie zostały, przeżyły. A jeszcze, gdyby tak jeszcze 10 lat tego ateizmu, to nie wiadomo, co, jak by się skończyła historia.
Numery telefonów Państwo już widzą na naszych ekranach. Zapraszamy do tego, żeby korzystać i sobie je przypomnieć. I za chwilę do nas telefonować. Ja przypomnę, że rozmawiamy z ojcami, misjonarzami, werbistami. Ojciec Jerzy Jagodziński, ojciec Walentym Nazarenkow, ojciec Jerzy pochodzący z niedalekiego Sieradza, tutaj ziemia kujawska.
Więc... Sieradzka.
Sieradzka, bo jest Kujawką, bo tak. Bo by się obrazili sieradzanie.
Myślę, że tak. Tak.
Sławne traktaty sierackie, tak?
Tak, i chorągiew sieradzka pod Grunwaldem.
Odzyskana. I ojciec Walentym Nazarenkow, werbista, urodzony w Moskwie, która jest taką stolicą dla Polski, bardzo też, dla historii Polski, bardzo
znaczącą,
mówiąc delikatnie, tak? W tym momencie.
Bardzo delikatnie.
I zapraszamy bardzo gorąco naszych telewidzów do pytań, do rozmów, takich myślę Polaków i nie tylko, a później druga część jest nieco dłuższa, więc będzie okazja do dzielenia się też większymi świadectwami. Zapraszamy już za moment, myślę, po przerywniku muzycznym.
Już będą nadziei, bo
Powracamy do tematu, powracamy do gości, powracamy do naszych telewizorów. Bardzo prosimy, kto jest z nami. Halo, halo?
Halo?
Tak, słuchamy. Uważnie.
Tu ksiądz Aleksander jest z Paryża. Pozdrawiam księdza prowadzącego, ojca redemptorystę, jak również ojca Jagodzińskiego i Walentego, którego spotkałem ostatnio w Irkucku rok temu prawie. Ja chciałem tylko jedną rzecz zapytać, która jest dla nas bardzo bliska i droga, mianowicie kult do Matki Bożej. Jak prawosławni katolicy spotykają się właśnie w tym wymiarze czczenia, oddawania właśnie kultu Matki Bożej? Chciałbym usłyszeć właśnie coś na ten temat obydwóch rozmówców.
Dziękujemy księdzu Aleksandrowi. Ksiądz Aleksander pracuje dla Polonii we Francji?
Tak, jestem paru tylem, pracuję powiedzmy też i dla swojego zgromadzenia, jak to powiedzieć.
Oczywiście, bo w Paryżu mamy tu wspólnoty palotyńskie. Dziękujemy bardzo księdzu.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ksiądz Jerzy?
Bardzo podobna pobożność katolicka i prawosławna i kult Matki Bożej. Ja bym zaryzykował nawet powiedzenie, kiedy przyjrzeć się bliżej pobożności prawosławnej, jest pewnie, nie mam takich instrumentów, nie jestem socjologiem, żeby zacytować jakieś cyfry w tej chwili, ale mam osobiste wrażenie, że jest nawet głębsza. Po czym sądzę, że jest głębsza? Choćby kult relikwii Matki Bożej. Dwa lata temu był pas z góry, z wyspy Athos. Pielgrzymował po Rosji. W Moskwie kolejki do, jak mówią Rosjanie, Pryłażyca, kolejki, żeby pokłonić się tej relikwii po 11-12 godzin. Trzeba było stać, żeby się tam dostać. To samo było w Petersburgu. I wiem, że niektórzy z moich znajomych z Kaliningradu latali do Petersburga na nabożeństwa, i żeby oddać cześć tym relikwiom. Myślę, że to dużo mówi. Wszystkie święta Matki Bożej w cerkwi prawosławnej mają taką rangę, że ta nieliczna grupka, która uczęszcza na prawosławne liturgie, uczęszcza również w święta Matki Bożej na ranną i wieczorną liturgię. Mówię o Znamieńsku, o tej miejscowości, którą znam najlepiej. Jest problem, może za silne słowo, z Matką Bożą Fatimską. Ja już byłem wtedy w Moskwie, kiedy statua Matki Bożej Fatimskiej pielgrzymowała po Rosji. Ojcowie Franciszkanie przywieźli Matkę Bożą nawet na Plac Czerwony. Były olbrzymie rzesze ludzi. No, prawosławni odnosili się do tego z rezerwą. Mówili, jaki powrót Matki Bożej do Rosji. Ona zawsze tutaj była. Takie były komentarze.
Kazań, tak? Kazań też.
O Matce Bożej Fatimskiej. Natomiast powrót ikony Matki Bożej Kazańskiej, no to znamy, pamiętamy tę historię. Również spotkał się z takim entuzjazmem. Ja byłem w Kazaniu parę lat już po powrocie Matki Bożej Kazańskiej na swoje miejsce. To był zwykły, powszedni dzień, około południa, i też czekaliśmy w kolejce.
Wspaniały wtedy gest Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II, prawda? Tak. Chciał sam przywieźć Matkę Bożą, nie udało się.
Pamiętamy to.
A ojciec Walentyn, jakie ma doświadczenie? Wiemy, że spotkanie w Irkucku to jedno, ale...
Tak, to było koronowanie Matki Boskiej koroną poświęconą przez świętego Jana Pawła II. Ale też chodzi mnie o Matkę Boską Częstochowską. Kiedyś byłem w kościele prawosławnym i patrzyłem, jakie tam są święta. I się okazało, że prawosławni mają dwa święta w ciągu roku, Matki Boskiej Częstochowskiej, ikony.
Też
to znaczy dwa razy więcej od nas.
No my mamy 3 maja i 26 sierpnia.
A tak,
sierpnia.
No tak samo znaczy mają. Tak
samo.
Tak samo.
Bo to jest 3 maja.
Tak, tak,
ale,
tak.
Ale tego nie.
Ja mówię o Rosji, przepraszam.
A Rosji,
o Rosji, tak.
No właśnie, no tak, zresztą ta maryjność, tak mówiąc delikatnie, ona odpowiada takiej psychice narodów słowiańskich, też bym powiedział, prawda, bo tutaj należymy do tych narodów. Tam się mówi o tej całej cywilizacji, to już zostawmy, turańskiej, która gdzieś tam od, ale to może umówmy się, że do Uralu jest, albo tutaj te, gdzieś do Wołki są Słowianie, prawda, bo wspólnota języka.
A też chodzi myślę, że to nas jednoczy. Taka pobożność, można stać w kolejce i czuje się pokrewieństwo duszy. Ja próbowałem stać w kolejce do Matki Bożej Kazańskiej. Chyba ze 3 godziny, kiedy się to, ta kolejka nie posuwała, a też już zrezygnowałem. Później podszedłem, ale w tłumie nie były to takie rozmowy, jak się stoi w kolejce, że w zasadzie to niewielu pamięta, o czym się rozmawia stojąc w kolejkach, bo tych kolejek jest niewiele. Ale w tej kolejce akurat było dużo modlitwy i takich przyjaznych. Ja się żegnałem tak, jak powinienem się żegnać. I to od razu się rzuca w oczy. Żadnych nie było komentarzy, ani żadnych słów jakiś pod moim adresem. Taka była atmosfera braterstwa i modlitwy.
I kolejne telefony, bardzo proszę, prosimy, słuchamy. Telewizja Trwam.
Dzień dobry.
Witamy.
Ja chciałabym powiedzieć właśnie o działalności tak naprawdę zespołu białoruskiego z Mińska, który śpiewa właśnie piosenki katolickie do słów Jana Pawła II i księdza Twardowskiego. Po polsku i po białorusku. I tutaj właśnie odnosząc się do tego szerzenia katolicyzmu, tej wiary, takiej poniekąd też pogłębiania tożsamości takiej w duchu katolickim, na kresach polskich, właśnie wśród tamtej ludności i ten dzięki temu zespołowi właśnie tak, ta pamięć o tym, że tam były te tereny polskie i właśnie ten katolicyzm trwa. I to jest taki niezwykły zespół. I chciałabym właśnie o nim powiedzieć, bo przyjeżdża także do Polski, gra po Polsce i właśnie to jest takie niezwykłe dla mnie. Oni bardzo by też chcieli zaśpiewać jeszcze tutaj śpiewać i dalej pogłębiać tą wiarę katolicką wśród Polaków. Także zdobywają także nagrody tutaj na wielu konkursach. Chcieliby bardzo właśnie zagrać w telewizji Trwam. Zespół Laudans jeszcze raz przypomnę, także na pewno warty zobaczenia i warty posłuchania, bo muzyka jest piękna, a także mnie na przykład w tym ujęło to, że śpiewają właśnie katolickie piosenki. A na przykład ja należę do grupy młodzieży, także jestem właśnie w tej niższej, że tak powiem, wiekowo grupie. A na przykład myślę, że jest to zespół, który na pewno spodoba się wszystkim, także jest to takie niezwykłe dla mnie.
Dziękuję.
Tak gromadzi całą rzeszę ludzi i to mi się najbardziej podoba. Że nieważne kto ile ma lat, ale ważne, że wyznajemy tą samą wiarę i cieszymy się tym. I jest to niezwykłe dla mnie uczucie, także chciałam się tym podzielić, właśnie tym przyszłym. poprzez muzykę.
Tak. Pani Joanno, dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. Rzeczywiście to jest doświadczenie ze wspólnotami na Białorusi, ale przecież to bardzo blisko, jeśli chodzi o te odległości z Białorusi do oblasti.
Ja myślę, że kultywowanie języka w jakiejkolwiek formie, czy to szkół, czy występów zespołów, podtrzymywanie tego języka, to jest podtrzymywanie polskości, dlatego że fundament, po prostu fundament oprócz wiary pozwala przekazywać również tę wiarę dalej w następne pokolenia.
Tutaj ojcze, to jest taka może trochę nie laurka, bo to jest prawda. Pierwsze, jak co wygooglałem, czyli napisałem w Google'ach nazwisko ojciec Jerzy Jagodziński, wyskoczył napis taki pod tytuł Ojciec Jerzy, czyli szaleniec Pana Boga w kraju babuszek, które przekazują Boży śpiew. I potem, jakby to rozumieć, katolicka pustynia czy wielki lotniskowiec? Misjonarz przez duże M. Co by ojciec tu
ujął? Ja myślę, że jedno i drugie, dlatego że pustynia jest w porównaniu z wielką Rosją, gdzie, jak ojciec wspominał, kościoły były prawosławne i dwa katolickie zawsze otwarte. W kaliningradzkiej oblasti nie było nic. Dokładnie nie było nic. Trzeba było wyjeżdżać albo na Litwę, albo do Polski.
Ale w Moskwie też był kościół tylko świętego Ludwika, prawda?
Świętego Ludwika, to
a potem ojciec walczył o następne.
Myśmy organizowali parafię świętej Olgi, która funkcjonuje teraz. Nie tylko dla Rosjan, ale również dla Wietnamczyków.
Wietnamczyków, tak.
Jest bardzo duża grupa. Nawet jest więcej Wietnamczyków niż na niedzielnej mszy świętej.
Opiekuje się werbista Wietnamczyk?
Tak.
Jest duszpasterz werbista Wietnamczyk. Ale wracając do tego lotniskowca, ciągle jest miejsce dla następnych, dla misjonarzy. I ja chciałbym kiedyś dożyć jeszcze tych dni, że będą nam pomagali również świeccy.
A czyli to rozumiem tak, że no pustynia, to wiemy, pustynia nie ma nic, a lotniskowiec to jest to miejsce, ta baza,
gdzie można wylądować i zaczynać. Ciągle to jesteśmy...
Bombardowanie Ewangelią, tak można powiedzieć.
Pięknie powiedziane.
Loty ewangeliczne.
26 lat, a jeszcze jest miejsce i pewnie długo będzie miejsce dla następnych.
Pięknie. Mamy telefony oczywiście, bardzo prosimy.
Telewizja Szczęść Trwam. Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam takie pytanie do ojców misjonarzy, bo słyszałam, że przyjmując chrzest w kościele grecko-katolickim czy prawosławnym przyjmuje się jednocześnie pierwszą komunię świętą i sakrament bierzmowania. Tak. Czy to jest tak. Prawda?
Tak. Ojciec Walentyn.
W kościele prawosławnym to jest tak właśnie. Od razu. W kościele grecko-katolickim nie wiem. Nie mogę powiedzieć. W kościele grecko-katolickim.
Czyli razem jest chrzest
w kościele prawosławnym od razu się przyjmuje chrzest i bierzmowanie. Od razu.
Małe dziecko nawet
przyjmuje. I wtedy, kto dołączy się do kościoła katolickiego, wtedy nie
ale
musi...
Ale komunię oczywiście, jak zaczniesz mieć
komunię osąd. Tak. Przyjmuje od razu też jako małe dziecko, jako niemowlę, dostaje już komunię świętą. Od razu.
A w kościele grecko-katolickim?
Niestety nie wiem, nie znam.
Ja też nie potrafię powiedzieć, jak, ale podejrzewam, że jest ta sama tradycja, co u prawosławnych.
Pani Halino, dowiemy się, gdzieś tam zatelefonujemy w drugiej części. Może poinformujemy, dobrze? Żeby teraz tak nie wróżyć.
Nie, bardzo dziękuję za odpowiedź i serdecznie pozdrawiam ojców i ojca Janusza.
Dziękuję.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Halino, dziękuję bardzo. I mamy kolejny telefon, jeżeli jest. Rozmawiamy, przypomnę, drodzy Państwo, z ojcami misjonarzami, którzy mówią, głoszą Chrystusa teraz na wschodzie, obłaskanie Kaliningradzka, ale wcześniej ojciec Walentyn, pochodzący z Rosji, z Moskwy był w Irkucku na parafii, tak? Na...
Nie, ja byłem tam tylko podczas ukoronowania statui na świecie.
A wcześniej Marii jeszcze, dla przypomnienia?
A byłem w Wolgogradzie.
Wolgogradzie, czyli Stalingradzie.
Stalingradzie, na Białorusi też byłem chyba przez cały rok, czy przez dwa. Coś takiego.
Blisko Mińska, tak?
Czy... Tak, w Baranowiczach.
A, Baranowicze. Polskie Baranowicze. To jest ciekawe tam, ojcowie, nie, że pozdrawiamy gorąco, mamy dużo słuchaczy stamtąd i ofiarodawców nawet. Oni się dzielą z tym swoim groszem, ale co jeszcze? Oni mówią, nie mówcie na nas Polonia, nie daj Boże. No tak. No to Polska nas zostawiła, prawda? No, przez towarzysza Stalina i tak dalej. Nie chcę wymawiać tego nazwiska tutaj w świętej telewizji, świętej katolickiej, ale tak trzeba powiedzieć, że to też jest ich taka ta czuła linia, prawda? I słyszymy ze wzruszenia, ten pogłos, prawda? Jak się nam mówi?
Akcent śpiewny.
Jak mówiła dwie trzecie Polski przed 39 rokiem, prawda? Przed II wojną światową. I jeszcze raz powtarzam, ojcowie pracujący właśnie teraz w oblasti kaliningradzkiej, bardzo ciekawym miejscu, które zostało, że tak powiem, wyczyszczone po II wojnie światowej. Część Niemców zostało, prawda? Ale potem przybyli Polacy, przybyli Rosjanie, przybyli Litwini. No i teraz jest większość, było nie było, Rosjan.
Jest jeszcze taki ważny aspekt, który powinniśmy, myślę, podjąć podczas naszej rozmowy. To jest budownictwo katolickie w okręgu kaliningradzkim i w ogóle budownictwo sakralne. Po wojnie zostało w tej rosyjskiej części byłych Prus Wschodnich 527 świątyń różnych wyznań. W większości to były luterańskie, ale także katolickie. Do dzisiejszego dnia w samym Kaliningradzie są 4 kościoły katolickie, które nigdy nie zostały zwrócone. W jednym jest filharmonia, w drugim jest skład towarów, w trzecim jest Instytut Pomiaru Grawitacji Ziemi i mamy kłopot z miejscami kultu. Jeśli jest miejsce, jest dach, wśród tej takiej rosyjskiej duszy, w mieszkaniach, gdzieś tam w jakichś kapliczkach, w piwnicach modlą się sekciarze. Natomiast prawosławni mają świątynie, budują nowe, a my kulejemy i jakoś ten problem nie jest rozwiązany do tej pory, mimo że ostatnio pierwsze takie skowronki pojawiły się. Zwrócono nam kościół w Riazaniu po 12 latach starań.
A na jaki to płaszczyźnie da się rozwiązać? Znaczy,
ja myślę, że to są rozmowy już...
Rząd, czy...
Myślę, że to są rozmowy wyższego stopnia, ale częstokroć można to załatwić na lokalnym poziomie. Jak my w Znamieńsku udało się nam przepchnąć tę sprawę w przeciągu 5-6 lat. Kościół, który nam zwrócono, były warsztatami szkolnymi ze wszystkimi obrabiarkami rozmieszczonymi na 2 piętrach. Później zarzucono go i mieszkali bezdomni. W końcu dostaliśmy, wyrokiem sądowym dostaliśmy, odbudowaliśmy i przynajmniej na wszystkie większe święta kościelne mamy jedną mszę świętą wspólną. Tak jak będziemy mieli na Boże Ciało. Wszyscy się zjeżdżają, jest doświadczenie wspólnoty.
A co zostało po tym polskim królewcu, jeżeli tak można na koniec tej części zaznaczyć?
Historia tylko.
Wiadomo, bo był królewiec, bo był Kronenberg, Immanuel Kant, rodzący się jeszcze.
Zostały tylko stronice historii. Jest ulica Lublińska, jest kawiarnia Olsztyn, czy restauracja Olsztyn i to jest tylko to.
A wcześniej był królewiec sławny.
Był i było wielu Polaków, którzy uczyli się na Uniwersytecie Królewieckim, który miał bardzo dobrą sławę w XVII-XVIII wieku. Była kaplica jezuitów. No niestety z 5 parafii katolickich w Królewcu. Mamy obecnie dwie z kościołami, jeden nowo pobudowany, a drugi podarowany w kontenerach, złożony z prefabrykatów.
A teraz jeszcze tak dla ciekawości nazwa Kaliningrad, to jeszcze od tego Kalinina chyba, tak?
Kiedyś niektórych to bardzo bulwersuje ta nazwa.
Właśnie Politruka.
Badano opinię publiczną i okazuje się, że 70% młodzieży pytanej, skąd pochodzi nazwa Kaliningradu, mówią, że od tego kwiatu Kalina. I tak jest amnezja. Myślę, że w tym przypadku, że to taka pozytywna amnezja, że młodzież nie pamięta
stalinizmu tego.
Kto to był Kalinin? Proszę sobie wyobrazić, taka dygresja. Przyjechaliśmy z Rosjanami do Zakopanego 3 lata temu. Na Nowy Rok, dlatego że u was się wakacje, ferie, święta kończą 2 stycznia, idziecie do pracy, a u nas się zaczynają, dlatego że mamy 2 Boże Narodzenia. I jedziemy z przewodniczką, krótka historia, jedziemy z przewodniczką Poronin. Przez Poronin. I dla Rosjan tu Lenin był, myślałem, że to jest atrakcyjne miejsce. I ta przewodniczka, która siedziała przede mną, miała mikrofon w ręku, opowiada o szaflarach, o nartach. Przyjeżdżamy do Poronina i mówi, to może ojciec coś powie. Ja mówię, dożyłem tych pięknych czasów, że młode pokolenie nie kojarzy już Poronina z Leninem, kiedy myśmy tam jeździli na adorację.
Ale żeby nie kończyć Leninem, nie daj Boże, naszej audycji, idźcie na cały świat. Praca misjonarzy na wschodzie. Zapytam jeszcze, jak wyglądają na koniec powołania z tamtej części ze wschodu. Mamy tutaj przykład ojca Walentyna, którego pan odnalazł w Moskwie aż, ale mamy też inne osoby. Czy jest im łatwo? Czy łatwo jest zdecydować się na życie zakonne, na kapłaństwo?
Werbiści w ogóle to jest zgromadzenie międzynarodowe. My jesteśmy wspólnotą 3 narodów. Jest nas 5 w obwodzie kaliningradzkim. W Gwardiejsku jest nas 3. Polak, Rosjanin i Indonezyjczyk, który mówi zupełnie dobrze po rosyjsku i przyjął się, myślę, że bardzo dobrze. A jak wygląda sprawa w Rosji z nowymi powołaniami, to proszę, jako
ojcze.
No, jeżeli ja się nie mylę, teraz mamy w seminarium się uczy jeden seminarzysta, jeden brat w ślubach czasowych, mamy jednego postulanta i jeszcze jeden seminarzysta, który prawie już skończył seminarium, on jest na OTP, to znaczy w Papuje Nowej Gwinei. To znaczy mamy tylu.
Czyli nie jest, mogło być lepiej, mogło być więcej jednak, ale i tak to... za to też dziękuję Ci Panu Bogu, bo wiemy, że ogólnie jest spadek powołań w świecie, jeśli chodzi o... A znowu jest wzrost w takich miejscach jak Wietnam, jak teraz Azja, Filipiny odradzająca się, czyli są miejsca, że to ciągle nie brakuje. Jednak to spojrzenie Pana Boga przychodzi, no, mówimy z Ojcem Świętym, że Pan Jezus opuszcza Europę teraz w tym momencie.
Przychodzi do Azji.
No, ale przynosi się do Azji. Tam jest też nadzieja na to, że tamten Kościół być może kiedyś zasili tutaj te europejskie potrzeby.
Czekamy. Tak. Modlimy się. Co czwartek mamy adorację Najświętszego Sakramentu tylko w tej intencji. O nowe powołania zakonne, kapłańskie, zakonne i misyjne, żeby było dostatecznie dużo tych, którzy głoszą Ewangelię, szczególnie u nas.
Drodzy Państwo, nie żegnamy się z gośćmi, bo spotkamy się już o 21:30 w Radiu Maryja. Bardzo serdecznie dziękujemy za telefony. Zapraszamy na tą drugą część naszego spotkania radiowego.